Przeczytałem nową książkę wydaną nakładem krakowskiego wydawnictwa literackiego Zgiełk serca, opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Mam zaszczyt i przyjemność porozmawiać z autorką tej monografii, panią Małgorzatą Czyńską. Witam panią bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo i za zaproszenie i za te miłe słowa o książce. Dzień dobry.
Książka jest wspaniała, a ja przypomnę, że to już nasze drugie spotkanie, bo nasi słuchacze mogą odnaleźć w internecie zapis mojego wywiadu z panią na temat książki Kobiety Witkacego, metafizyczny harem.
Oczywiście, była rozmowa.
Lata temu. No i teraz taki rym mi się mały stworzył. Tym razem bohaterką, a propos, jest poetka, malarka, dramatopisarka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. No inna wybitna postać z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To jest przypadek, czy to jest taka pani ulubiona epoka?
To jest moja ulubiona epoka i zresztą w książce Witkacy i kobiety, harem metafizyczny, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska się pojawia.
I w tej książce pojawia się Witkacy, więc też się tak zaplata się historia ta.
I swoją wspólną historię i na polu twórczości i romansową, to jest bardzo ciekawe.
Ale ten romans chyba był troszkę nieudany, prawda? Z tego przynajmniej co Witkacy napisał.
Tak. Ten romans był nieudany, natomiast myślę, że zainteresowanie przystojnego, utalentowanego i szalonego Witkacego bardzo Lice Pawlikowskiej, przepraszam, pochlebiało, bo był to taki moment w jej życiu, kiedy małżeństwo się nie układało, a ona zawsze była bardzo też spragniona flirtu, zainteresowania, adoracji. To było wpisane w jej naturę.
Właśnie, wspomniała pani jej imię, ale takie trochę wymyślone, prawda? Lilka. Lilka, no od skrót od Marylka, Maria, Marylka, Lilka, ale też aluzja do liliowego koloru i do kwiatu ulubionego, prawda?
Tak, to takie może się wydawać wymarzone imię dla poetki. I takie rzeczywiście było, wymyślone. Troszkę może skrót rzeczywiście od tej Marii Marylki, ale wszyscy bliscy nazywali Marię Lilką, Lilią i tak już zostało.
No i ona taka delikatna była bardzo, jak ta Lilia, prawda? Zresztą wracając do Witkacego, jest taki słynny portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, właściwie dwa nawet, ale na jednym ona płacze.
Tak, no bo to jest właśnie ten fatalny okres w jej życiu, kiedy ta miłość i szczęście, które się nie trafia, czyli to wymarzone uczucie i wymarzony związek z pięknym Janem Pawlikowskim dobiega końca i Witkacy powie...
Pan Gwalbert ją zdradzał po prostu.
No po prostu, no co tu kryć, także myślę, że tutaj też ta adoracja Witkacego i ten romans nieudany i Witkacy pisał o tym, że nasze pożal się Boże erotyczne stosunki i tak dalej, ale też z wielką taką swoją wnikliwością i wrażliwością, bo co by nie mówić o Witkacym, to miał oko i takie wyczulenie na emocje, więc widział po prostu te łzy i tę rozpacz Lilki.
No właśnie, pani zatytułowała książkę Zgiełk serca. To bardzo obrazowe, bardzo poetyckie, prawda? No.
Ale to nie są moje słowa. Pierwotnie tytuł książki miał być inny i już nie będę zdradzać jaki. Był dobry, natomiast kiedy pod koniec pracy nad książką jakoś tak wróciłam do niektórych wspomnień współczesnych Lilki, takich nawet już pośmiertnych, i przeczytałam wspomnienie poety Jalu Kurka na temat Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, gdzie pojawia się ten zgiełk serca, gdzie on mówi wprost, że ona żyła właśnie w tym staromodnym domku, na tej Kostakówce w Krakowie i w zgiełku własnego serca. Wydało mi się to bardzo adekwatne, bo istotnie to życie Lilki Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej no, działo się, rozgrywało się w tym zgiełku serca i to było też coś, czym ona się niesamowicie spełniała, bo była przez całe życie bardzo głodna uczucia, miłości, adoracji zresztą, natomiast wcale niekoniecznie była zainteresowana jakimś tam spokojnym życiem. Zresztą sama pisała, że spala się w miłościach I to, co jest w jej wierszach, to jest wszystko to, co się rozegrało naprawdę w świecie rzeczywistym, ale też rozegrało się w jej fantazjach, w jej marzeniach, w jej pragnieniach, właśnie w zgiełku jej serca.
Ona cały czas chciała się oderwać od ziemi, prawda? Tutaj zgiełk serca to takie awangardowe. Jalu Kurek był poetą awangardy, więc to takie bardzo nowoczesne, można powiedzieć nawet futurystyczne określenie. I ona też tak, jak ci futuryści, patrzyła ku aeroplanom, samolotom, lotnikom, miała taką słabość do pilotów, prawda?
Miała słabość do pilotów. Bardzo się cieszę, że pan tak odbiera ten tytuł, bo przez chwilę sobie myślałam, Boże, może to brzmi jakoś staroświecko.
To brzmi staroświecko, ale właśnie tak awangardowo, bo awangarda trąci myszką już dzisiaj, prawda? A pani świetnie właśnie wystylizowała tę swoją prozę na tamtą epokę, więc można nie tylko jakby treścią wejść w ten klimat, ale także moim zdaniem pewnym stylem, emocjonalnością poczuć te chwile, które już są za nami przecież dawno.
Cieszę się, że tak to pan odbiera i że tak może czytelnicy właśnie będą odbierać tę opowieść, bo wracając do tego pytania, które się pojawiło na początku, rzeczywiście dwudziestolecie międzywojenne jest mi bardzo bliskie. Ja się na tym trochę wychowałam, tak się wykarmiłam tą literaturą, ale też biografistyką dotyczącą twórców tego okresu.
Głępicka, Kobro, prawda? To też pani bohater.
Tak, ale Lilka Pawlikowska jest taką moją chyba pierwszą, najpierwszą bohaterką. I naprawdę, może to pretensjonalnie zabrzmi, ale pamiętam siebie i taki moment w życiu. Miałam 16 lat, byłam w pierwszej klasie liceum, zresztą krakowskiego liceum numer 10 i na przerwie poszłam do biblioteki i pani bibliotekarka tak po prostu dała mi książkę do ręki, coś mi wypożyczyła, ja po prostu chciałam coś, nie wiem. I dostałam Marię i Magdalenę.
Magdaleny Samozwaniec, tak.
Tak, czyli właśnie tą opowieść młodszej siostry Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, taką wspomnieniową o rodzinie Kossaków, o Krakowie, o Zakopanem i tak dalej, i tak dalej. I tak poznałam Lilkę Pawlikowską. To w ogóle było dla mnie niesamowite. I od tego momentu zaczęłam czytać jej poezję. Zaczęłam czytać i śledzić też w literaturze dwudziestolecia i w późniejszych opracowaniach tą postać. Zaczęłam trochę żyć tą poezją, jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo to do mnie trafiło. No może to w ogóle to jest ta poezja, która trafia do licealistek, ale myślę, że nie tylko, bo mówić o Pawlikowskiej Jasnorzewskiej jako tylko o tej miłośnicy i właśnie takiej egzaltowanej poetce, to byłoby dla niej bardzo krzywdzące. Ona potrafiła niesamowicie operować skrótem myślowym, metaforą. Myślę, że w ogóle tak naprawdę w dużej mierze wyprzedzała większość uznanych poetów epoki.
A może ten zgiełk duszy to także dotyczy pani wnętrza? Tak sobie pomyślałem. Może pani wierzy w reinkarnację, w metempsychozę, w wędrówkę dusz, tak jak Lilka?
Właśnie nie wierzę, ale szukając klucza do opowieści Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, może tylko jeszcze szybko powiem, że nigdy nie myślałam, że napiszę książkę o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. To była taka właśnie miłość z czasów młodości. Oczywiście potem przez wszystkie kolejne dziesięciolecia, kiedy nie wiem, wychodziły właśnie listy Witkacego do żony czy do przyjaciół, ja to wszystko śledziłam, więc wiedziałam też na bieżąco, jaki jest stan badań nad Pawlikowską-Jasnorzewską. Natomiast kiedy kilka lat temu umawialiśmy się z wydawnictwem literackim na postać, na bohaterkę, to wtedy pomyślałam, że może to jest ten moment, żeby właśnie sięgnąć po Pawlikowską-Jasnorzewską.
Taką do tego nastoletniego zauroczenia, do tego źródła, tak?
Tak, tak. Patrzyłam na zdjęcia, które, bo oczywiście zależało mi na tym, żeby odkryć nowy materiał, więc w tej książce jest bardzo dużo zdjęć i prac malarskich Lilki, które wcześniej nigdy nie były publikowane. Było dla mnie na przykład szokujące, że przez te wszystkie kilkadziesiąt lat zainteresowania Pawlikowską w żadnym opracowaniu o niej nie trafiłam na przykład na zdjęcie jej ukochanego Jana Pawlikowskiego. Więc dotarcie do archiwum rodzinnych, do archiwów rodzinnych, do tych rzeczy, które są jeszcze ciągle pochowane w jakichś albumach, szufladach i po prostu nie ujrzały światła dziennego, było dla mnie ogromną przygodą. To było wspaniałe. I w pewnym momencie pamiętam, patrząc na portret Lilki, na zdjęcie, które nigdy wcześniej też nie było publikowane.
To, w którym przegląda się w zwierciadle, tak?
Takie inne akurat, ale to w zwierciadle jest przepiękne, prawda?
Niesamowite, zmysłowa bardzo, a jednocześnie taka pełna jakiegoś liryzmu niesamowitego.
Tak, więc patrzyłam na to zdjęcie i tak sobie pomyślałam, no wróciłaś do mnie, naprawdę, to, ale nigdy nie nosiłam się z zamiarem napisania o Pawlikowskiej, chociaż moja przyjaciółka z czasów licealnych niedawno, jak dowiedziała się, że właśnie będzie książka o Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to napisała do mnie wiadomość. Byłam pewna, że kiedyś o niej napiszesz, więc może tutaj jednak to zauroczenie. No i właśnie tak wspominałyśmy, jak to jako dziewczyny przechodziłyśmy często pod murem Kossakówki. Kossakówka była w ogóle niedostępna dla ludzi z zewnątrz i tak podskakiwałyśmy pod tą bramą, żeby cokolwiek zobaczyć. Więc tak, jest to jakiś mój duży sentyment. Duża taka przygoda życiowa, właśnie ta znajomość z Lilką, która trwa już od kilkudziesięciu lat i może już nawet strasznie byłoby mówić od ilu. Ale tak, jest to dla mnie ważna postać i to, co pan wspomniał o wędrówce dusz, reinkarnacji.
Właśnie troszkę pół żartem, pół serio o tym powiedziałem, ale to jest ważny bardzo wątek właśnie w biografii Lilki, prawda?
Jest, bo bardzo długo nie mogłam znaleźć klucza do tej opowieści. Wydawało się, że wiem wszystko i nic, tylko siąść i pisać, a to w ogóle się nie układało. Miałam kilka pomysłów na tę książkę, odkładałam je, wracałam. I w pewnym momencie też sięgnęłam do takiego własnego doświadczenia. No, wróżka tarocistka Pola Godot postawiła mi tarota. I to nie chodziło o to, że ja w to wierzę czy nie wierzę, to była taka troszkę przygoda, ten tarot. I niedługo potem, właśnie tak w tej bezsilności mojej, jak o tej Lilce opowiedzieć, uświadomiłam sobie, że przecież to, co było dla niej bardzo ważne, to właśnie ta próba poznania tego, co niezbadane, co takie w świecie racjonalnym zamknięte.
No właśnie, ona się fascynowała okultyzmem, ezoteryzmem, prawda? Ojciec sprowadzał jej przecież książki. Ona cały czas czuła się trochę jak taka czarodziejka. Studiowała zarówno czarną, jak i białą magię. Zresztą później pani cytuje takie jej wspomnienia, że ona nawet wierzyła w to, że ma wpływ na realne wydarzenia, prawda? Że ona ma taki dobry wpływ na ludzi.
Tak, i w jej dziennikach, i w listach pojawia się właśnie ta wiara i to zainteresowanie czarną i białą magią. No to jest też dwudziestolecie międzywojenne, kiedy ta moda się bardzo nasila. Natomiast wiadomo, że Lilka właśnie i stawiała sama tarota i pewnie też karty Lenormand i inne, wiemy, do jakich wróżek chodziła. To wszystko pojawia się też oczywiście w jej wierszach, bo wystarczy wspomnieć,
że Lidia, prawda?
W magii, ale też w tomiku Paryż i gdzie ona opisuje tych wszystkich czarowników Paryża. To wszystko jest to, do czego ona sama sięgała w życiu, do jakich wróżek chodziła w Warszawie czy właśnie w Paryżu, jaką literaturę czytała, miała zawsze talię kart właśnie pięknie przez siebie pomalowaną, więc to wszystko było ważne.
Jak pani myśli, z czego to wynikało? Jakie było podglebie tych zainteresowań? Bo to, co ciekawe, to ją wiązało na przykład, to też był taki rym dziwny, biograficzny, z Julianem Tuwimem, który też się zajmował tego typu właśnie literaturą ezoteryczną. Miał bardzo bogatą bibliotekę, sam napisał Czary i czarty polskie między innymi, prawda? No to był jakiś zeitgeist, jakiś duch epoki. Z czego to się brało?
Był to duch epoki. Myślę, że to jest właśnie to, że w niektórych ludziach, poetach, tutaj w tym przypadku w poetach, tkwi właśnie ta chęć sięgnięcia właśnie wzrokiem na drugą stronę. To, że to życie realne, ta taka dojmująca rzeczywistość nie wystarcza. Wiara w to, że musi być coś więcej. I to niekoniecznie musi być właśnie Bóg w takim typowym dla naszego kręgu kulturowego pojęciu.
No Kościół mnie nudził, napisała, prawda? Ona wolała zajmować się właśnie judaizmem, wolała się zajmować się właśnie kabałą, a taka...
Ale wierzyła na przykład w sprawczą moc świętego.
Świętego Antoniego, prawda? Tak.
Tak, tak, tak. Więc tutaj to wszystko jest bardzo u Pawlikowskiej przemieszane i oczywiście, że ona tą literaturę i naukową, i taką paranaukową studiowała, czytała, była tym bardzo, bardzo zainteresowana, więc wydało mi się, że akurat ta warstwa jej zainteresowań, ta właśnie próba właśnie otwarcia trzeciego oka i spojrzenia dalej jest bardzo ciekawa i że właściwie to może być taka kanwa dla tej opowieści.
A nie sądzi pani, że to mogło być też źródłem jej niepowodzeń życiowych, miłosnych, erotycznych? Że ona była tak oderwana od tej rzeczywistości, tak pogrążona w tym świecie metafizycznym, że na fizykę ciał trochę zabrakło miejsca?
A tak nie sądzę zupełnie, bo dla mnie Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Lilka, jest... taką pełną postacią. To nie jest dla mnie tylko taka marzycielka i czarownica.
Eteryczna anielica, tak?
Chociaż na przykład drugi mąż, właśnie Jan Pawlikowski, bardzo jej zarzucał to wszystko i te zainteresowania, uważał, że to jest niszczące i tak dalej, ale to już były takie zarzuty w okresie, kiedy już miał chyba swoje historie na boku i trzeba było gdzieś szukać winnej.
No nie mówiąc o Bezowskim, prawda, który był człowiekiem takim prostolinijnym, prawda, żołnierzem.
Wierny bardzo i tutaj może niekoniecznie Lilkę, znaczy nie niekoniecznie, tylko w ogóle nie rozumiał tych i wszystkich takich też artystycznych zainteresowań i pasji i chyba wydawało mu się, że po prostu w momencie za mąż pójścia wszystkie te swoje talenty i zainteresowania odłoży na bok i po prostu zostanie przykładną żoną, tak jak przykładną żoną była jej matka Maria Kossakowa, więc no tutaj się pomylił, no i nie tylko ten jeden mąż się pomylił. Natomiast Lilka była też osobą, jakby to nazwać, tak naprawdę materialistką. No, była bardzo skupiona na takich przyziemnych przyjemnościach.
Strojach, perfumach, tak, prawda?
Tak, tak, tak. Ta cała warstwa takiego luksusu, do której przyzwyczaił ją dom rodzinny, a przede wszystkim ojciec Wojciech Kossak. To, że wszyscy Kossakowie przywiązywali ogromną wagę do powierzchowności, do właśnie tego upiększania, do właśnie takiej cielesności też i tej atrakcyjności cielesnej.
Ale z drugiej strony, przepraszam, pani wchodzę w słowo, bo to z jednej strony oczywiście dbałość o siebie, o taki entourage, prawda, o tę otoczkę taką obyczajową i salonową, nazwijmy to, ale z drugiej strony kompletna pogarda dla takich zwykłych porządków. Pani tam opisuje jej mieszkanie, prawda, przy Alei Krasińskiego, prawda? Kiedy no, jest totalnie zabałaganiony ten pokoik, prawda?
Tak, to jest akurat opis pokoiku na Kossakówce, który dała nam Irena Krzywicka.
A, przepraszam, pomyliłem. Tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że ona w pieleszach, prawda, i w futrze leżała sobie i przyjmowała gości, a wokół panował totalny rozgardiasz.
Tak, tak samo było opisywane na przykład pokój jej siostry Magdaleny, ale to wynikało z tego, i mnie to nie gorszy zupełnie, to wynikało z tego, jak te siostry Kossakówny zostały wychowane, rozpieszczone dokumentnie, w domu zawsze była służba. Ja miałam okazję jako nastolatka chodzić na lekcję francuskiego do hrabiny Potockiej, bardzo już wtedy leciwej damy, i rozgardiasz, bałagan, takie nieogarnięcie życiowe było po prostu wręcz szokujące dla mnie, jako dla dziewczynki. Natomiast dla...
Czyli to taki glejt jakby, to taki taka pieczęć arystokratyczna, tak?
Absolutnie, to do czego się miało pogardę, zresztą Ilka w późniejszych latach, już w tych swoich końcowych latach podczas emigracji w Anglii, opisuje, jak to właśnie jej mąż Lotek ją siodła, zagania do porządków, jak to ją męczy patrzenie, jak on sam właśnie przyjeżdża z wizytą na przepustkę, był wojskowym, i zaczyna sprzątać ten ich pensjonatowy pokoik. I to w ogóle... Jakby dla niej to nie był temat, bo takie rzeczy zawsze załatwiała służba.
Oczywiście... Ona nie miała być perfekcyjną panią domu, prawda? Ani Marie Kondo.
Absolutnie nie. Oczywiście to może dzisiaj zadziwiać współczesną czytelniczkę, czytelnika. Pamiętam, że mnie też trochę zadziwiało lata temu, a potem sobie to wszystko poukładałam w głowie. Myślałam, to było takie środowisko, tutaj po prostu nikt nikogo nie uczył, jak trzymać miotłę.
Raczej jak trzymać widelec i inne dodatki stołowe, prawda?
Tak, i ojciec cały czas, tatko Kostek, właśnie podkreślał, że proszę, nie garb się, prostuj się, łokcie przy sobie i tak dalej, więc... Ten savoir vivre oczywiście dzieciom Kossaków został wpojony, natomiast no, taka zaradność życiowa niekoniecznie. Natomiast zaradnością życiową jednak nazwałabym też to, że i Lilka, i młodsza siostra Madzia no, bardzo chciały na swoim tym uprawianiu literatury zarabiać, więc dla mnie to też jest właśnie takie zaskakujące, że on...
Dość po prostu życiorze.
Doszły do tego, że nie należy pisać za darmo. Pawlikowska jasnorzeska uważa, że za darmo to pisują tylko grafomani. Więc bardzo szybko też obie... uznały, że za to, co robią, za tą twórczość należą im się pieniądze. Oczywiście to nigdy nie były takie pieniądze, które starczyłyby na te wszystkie zbytki, do których były przyzwyczajone.
Takie pieniądze, jakie zarabiał ojciec za obrazy na przykład, czy dziadek, prawda?
I ojciec przecież przez całe życie miał na utrzymaniu i obie córki, i syna Jerzego, i ich rodziny, i ich dzieci.
Ale miał zamówienia z resortu obrony, prawda, na obrazy, więc...
Również. Ale Kossakowie zawsze żyli ponad stan. Zawsze tam właśnie na tej posiadłości siedział komornik. Lilka i Madzia były właśnie... rozpieszczone, przyzwyczajone do zbytku, przyzwyczajone do tego, że co by się nie działo, tatko wszystko załatwi i tatko na wszystko zarobi i tatko za wszystko zapłaci, więc tatko płacił i za sprawy rozwodowe córek, i za futra z renomowanych domów mody.
I za skrzywienie kręgosłupa, prawda, za leczenie, tak? To też była no, ciekawy prawda, rys biograficzny, mówię ciekawy, bo to był problem, nie tylko fizyczny, ale także, no, śmiem twierdzić, nawet duchowy chyba dla Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pani zresztą stosuje taką metaforę często, że coś było dla niej garbem, prawda?
Tak, a wszystko wzięło się od tego garba fizycznego. Nie do końca wiemy, jaka to choroba, jaka przypadłość sprawiła to skrzywienie kręgosłupa u Lilki.
Mowa była o gruźlicy bodaj.
Była od wczesnego dzieciństwa leczona, rehabilitowana, nosiła gorset ortopedyczny przez całe życie, przeszła przez różne naprawdę bolesne i nieludzkie wręcz rodzaje rehabilitacji.
To była gehenna i właściwie zupełnie bezsensowna, prawda?
Była, ale też jednocześnie bardzo się to jej odbiło na jej charakterze, bo to była estetka, to była kobieta też wychowana w środowisku i w czasach, kiedy powierzchowność i wygląd zewnętrzny niesamowicie się liczyły, bo przecież też jakieś dysfunkcje to u kobiety to od razu był minus na rynku matrymonialnym.
Ona to świetnie ukrywała, prawda, w tych wszystkich futrach swoich, odpowiednią pozą też.
ale jednocześnie współcześnie widzieli, że idealnie to tu nie jest, że jest chora, że jest ułomna. To się
ona też była chroma chyba troszkę, prawda? Utykała.
Tak. Więc to się pojawia w tych wspomnieniach. Magdalena Samozwaniec, rozkochana w siostrze, młodsza siostra. Oczywiście, że w tych książkach Maria i Magdalena, czy Zalotnica Niebieska, dawała ten obraz Lilki jako tej najpiękniejszej na świecie. Nad tymi właśnie ułomnościami tam gdzieś przemykała, coś powiedziała, odniosła się do jakichś tam relacji współczesnych, ale jakby próbowała to zamaskować. Ja tutaj próbuję właśnie podnieść to, że ten garb fizyczny bardzo wpłynął na takie Lilki postrzeganie siebie i tego funkcjonowania jej w świecie. Ta próba właśnie tego nieustannego kamuflażu, tego gdzieś z jednej strony ona oczywiście wiedziała, że jest piękna i to też tak wspaniale Lechoń pisał, że Lilka Pawlikowska zawsze świadoma była tego swojego garbu, a jednocześnie tego, że ma najpiękniejszy profil i oczy najpiękniejsze i tak dalej.
Była ocata, jak to z Góralska mówił ojciec, prawda? Miała duże oczy.
Miała duże oczy, więc to takie poczucie jej właśnie tego zawsze bycia taką niewystarczająco dobrą, niewystarczająco piękną, niewystarczająco idealną jest wszędzie, jest też w jej poezji, to w tym przebija naprawdę.
Ale też chyba w rysunkach, prawda? Ciągle są takie motywy z Żaby Król, prawda? Albo te motywy kameleona, jakieś takie właśnie, rzeczywiście to maskowanie gdzieś tam było przemycane do tych wspaniałych zresztą rysunków i obrazów.
Tak, tak, tak. To wszystko jest bardzo ważne i to wszystko jest bardzo spójne właśnie. I twórczość poetycka, i dramatopisarska, i twórczość plastyczna Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Mnie się to wszystko składa w jeden obraz, tak jak właśnie nie widzę takiej jakichś takich równoległych historii, że ona tutaj właśnie taka uduchowiona i bujająca w obłokach, a tutaj właśnie jednak materialistka i gotowa się bić z siostrą o to, która ma ładniejsze buty, suknie czy cokolwiek.
Podobny rys charakterystyczny miała chyba Łempicka, prawda? O której też pani pisała. Też właśnie uduchowiona, też mająca nawet takie religijne inklinacje przez moment, ale z drugiej strony bardzo dbała o to, żeby mieć pieniądze, żeby zarabiać i malować postaci z tego kręgu arystokracji, co jej dawało właśnie apanaże.
No jak najbardziej. No, Łempicka to już w ogóle był typ biznesowy, moim zdaniem. Businesswoman absolutnie wspaniała. U Lilki Pawlikowskiej może biegło to trochę inaczej, ale też ona naprawdę była żądna sławy i poklasku i bardzo długo tego nie otrzymywała. Właśnie to, w czym wyrosła w domu, ci zachwyceni nią rodzice, najbliższe otoczenie, to potem niekoniecznie się przekładało na to, jak postrzegał ją świat literacki.
Poezja chyba nie była do końca doceniana, natomiast ona była sławną jednak dramatopisarką dwudziestolecia międzywojennego, prawda? Jej sztuki się ukazywała.
I mało o tym wiemy. Cieszę się, że do tej książki, zresztą tej muszę powiedzieć, że przy takim uporze mojej opiekunki redakcyjnej trafiły zdjęcia. Bo nagle widzimy, z jakim rozmachem, z jaką pompą, że właśnie to te sztuki teatralne Pawlikowskiej były realizowane z rozmachem.
Zresztą taki miały awangardowy rys. Scenografia jest taka, jakby formiści to tworzyli albo, prawda? Albo taka trochę w stylu Witkacego. Jest jej słynna sztuka, taka, która zresztą wiązała się z kłopotami dużymi z jej strony. Baba Dziwo, prawda? Wystawiona...
System totalitarny.
Tak, właśnie to były aluzje do Hitlera i zresztą sztuka napisana w 1938 roku, prezentowana w 1939, a więc już u zarania wojny i to ją skłoniło do ucieczki, prawda, nawet z Polski.
To jest troszeczkę taka legenda, że to ją skłoniło do ucieczki. Magdalena Samozwaniec oczywiście pisała, że Maria Pawlikowska-Snożewska z pewnością byłaby represjonowana za tą sztukę. Być może tak by było, no wystarczy wspomnieć, że rysowniczka Maja Berezowska, która miała w latach 30. w Paryżu za serię rysunków satyrycznych na Adolfa Hitlera, miała proces, a potem już w Warszawie była na liście Gestapo.
No właśnie, Niemcy przygotowali wcześniej takie listy proskrypcyjne, prawda? Więc na pewno Pawlikowska-Snożewska też by się na tej liście znalazła.
Pewnie tak, natomiast bezpośrednim powodem było to, że jej mąż, lotnik wojskowy, no po prostu dostał rozkaz opuszczenia kraju.
Zależy, prawda?
Tak, Maria zdecydowała się pojechać z nim. Przecież nie musiała, to był jej wybór. Zresztą w tym trzecim małżeństwie właśnie z Stefanem Jasnorzewskim, to było tak, że ona jakby porzuciła to swoje dotychczasowe życie i zdecydowała się na życie żony wojskowego. Więc najpierw wyprowadziła się z...
Do Dęblina chyba, prawda?
I tak, najpierw były Rakowice w Krakowie i tam baza lotnicza, a potem właśnie Dęblin. Wyszło w takie środowisko też, do którego zupełnie nie pasowała.
Bo ona się bardzo męczyła.
Męczyła się i nawet jej teściowa, matka Jasnorzewskiego, uważała, że Lilka się dla Lotka, tak pieszczotliwie nazywany był Stefan Jasnorzewski, że się dla Lotka poświęca. Ale trafiłam też niedawno na wspomnienie Karola Estreichera w jego dzienniku wypadków, takie prywatne zapiski, że jednak Pawlikowskiej się też to życie pułkowe podobało, że ona lubiła tych strzelających obcasami oficerów i te wszystkie hołdy, które jej tam składano, natomiast no było to takie środowisko, do którego ona nie przystawała, gdzie była jak właśnie taki kolorowy ptak, właśnie ten motylek oderwany od ziemi, tak ją postrzegały żony kolegów Lotka z pułki. No zawsze była taką właśnie dziwożoną.
Dziwożoną, właśnie, to bardzo ładne określenie. Tak? To Maria Dąbrowska też tak właśnie, stosując ten archaizm, tak nazwała właśnie Lilkę. Tak.
Lilkę. Także tych relacji o niej jest bardzo dużo we wspomnieniach współczesnych. Może nie jest to jakaś po prostu wstrząsająca liczba świadectw, ale to jest i to pozwala łącznie właśnie, jak się popatrzy tak łącznie na jej twórczość poetycką, dramatopisarską, malarską, na prywatną korespondencję, na właśnie te wspomnienia współczesnych, złożyć, wydaje mi się, dość wiarygodny, ale taki obraz, który przypomina mi coś, co sobie też zapamiętałam z jakichś wspomnień Lilki, kiedy ona opisywała, już jako dojrzała kobieta, pisała o sobie nastolatce, która zaczęła się przyglądać w takim lustrze z trzema skrzydłami.
Tak. Taki portret zwielokrotniony, jak u Witkacego. Tak.
Taki portret zwielokrotniony, więc ten portret zwielokrotniony właśnie wydaje mi się mocno spójny. Pokazuje kobietę, która z jednej strony wydaje nam się taka słaba, ale słaba wcale nie jest naprawdę, która potrafi postawić na swoim.
No, niesamowity przykład to jest romans z portugalskim pilotem i poetą jednocześnie w Paryżu, prawda? Przecież to jest historia zupełnie filmowa.
Zupełnie filmowa. Dużo jest takich historii w życiu Lilki Pawlikowskiej i chyba właśnie to jest też ważne. Ona w jednym wywiadzie z końca lat 30. powiedziała dziennikarce kobiecego magazynu, że kobieta chciałaby uczynić z życia dramat erotyczny, film pełen fascynujących zdarzeń. I ona rzeczywiście to taki dramat erotyczny i film pełen fascynujących zdarzeń ze swojego życia czyniła, wchodząc w takie, a nie inne historie miłosne i jakby cały czas szukając takiej właśnie podniety życiowe, jakby to, co zwykłe i co przyziemne, tak do końca jej nie satysfakcjonowało, nie wystarczało. Jakby potrzebowała też tego poprzeglądania się w cudzych oczach.
Właśnie, to chyba też jest taki artyzm życia sam w sobie, prawda? No wspominaliśmy Tamarę Łempicką, no ona też kreowała siebie, prawda? Więc to też należało jakby do tych rys, do tego wizerunku artysty tamtych czasów, prawda? Że to nie tylko twórczość jako taka, ale także kreacja życia. To było bardzo istotne.
Taki image, tak. Ja myślę, że tutaj to też jest takie ważne. Łempicka potrafiła tak postawić na swoim z wielkim egoizmem, mimo właśnie małżeństwa, dziecka i tak dalej. U Linki właśnie no, cały czas liczył się ten wzlot uczuć, który i na wzlocie, i jakby przy upadku, ona potrafiła w jakiś taki wspaniały sposób, być może czasami wręcz terapeutyczny, przełożyć na swoją twórczość liryczną.
Ja jeszcze tak na koniec chciałbym panią zapytać o ten fenomen kossakówki. Ja pomyślałem sobie o takim polskim kulturalnym Soplicowie. No może to górnolotnie brzmi, ale to rzeczywiście jest jakieś niesamowite jądro polskiej kultury i historii, prawda? Przecież to jest cała saga rodzinna, prawda? Dzisiaj zresztą ostatnio to taki motyw związany z rodziną Kossaków to jest film o Simonie Kossak na jednej z platform cyfrowych, prawda? Bardzo popularny teraz.
Miałam ten film kilka tygodni temu, bardzo mi się podobał. Nawet później spotkałam w sklepie odtwórczynię głównej roli i musiałam jej pogratulować, bo bardzo mi się podobała jako Simona.
Kapitalnie ucharakteryzowana w ogóle z tymi warkoczykami. I rzeczywiście i sam jakby sposób bycia, no wypisz, wymeluj.
No i jest takie wspomnienie Simony Kossak, kiedy mówi o swojej ciotce Lilce Pawlikowskiej-Snorzewskiej, której przecież nigdy nie poznała, bo Lilka już nie żyła.
Ale w 45 roku umarła, prawda, na nowotwór. Tak.
Ale właśnie, że w panieńskim pokoiku Simony wisiały właśnie prace Marii Pawlikowskiej-Snorzewskiej, obrazki przez nią malowane. Dla mnie to miejsce było właśnie fascynujące, no, tak jak mówiłam już, jako 15-16-latka zakochałam się w Pawlikowskiej-Snorzewskiej, to jednocześnie zakochałam się w całej takiej legendzie Kossaków i Kossakówki.
No bo przecież to tak, i Juliusz Kossak, i Wojciech Kossak, i Jerzy Kossak, i właśnie Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, i Magdalena Samozwaniec, i Zofia Kossak-Szczucka, prawda? Simona Kossak, to jest coś nieprawdopodobnego po prostu.
A bywali wszyscy, po prostu bywali absolutnie wszyscy. Ja lubię sobie tak mapować trochę te różne bohaterki moich książek i na przykład w trzeciej części Kobiet z obrazów pisałam o Zofii Jachimeckiej, żonie muzykologa i kompozytora Zdzisława Jachimeckiego. Oni oboje byli taką bardzo krakowską parą takich bywalców, ludzi wpływowych i tak dalej. A sama Jachimecka, nie dość, że świetna tłumaczka, no przede wszystkim z włoskiego, to ona przetłumaczyła chociażby Pinokia, to była muzą krakowskich malarzy, muzą i modelką. Między innymi malował ją również Wojciech Kossak i zachowały się wspaniałe zdjęcia z pracowni Kossaka, z Zofią albo właśnie z Jachimeckimi w ogrodzie na Kossakówce. No tam bywali wszyscy. Zofia z tymi...
No i to zresztą jest kwestia też romansu, prawda?
Więc... Tak. Tam było bardzo, bardzo dużo takich historii, więc ta Kossakówka, która się teraz, to co widzimy, nawet ten ogród, ta posesja, ona się bardzo skurczyła właśnie te wszystkie długie lista. Sprawiało, że ten ogród się kurczył i że wokół wyrastały te wielkie kamienice, takie właściwie moglibyśmy powiedzieć nawet, że blogi, tak po prostu zamykając takimi szczękami tą malutką i właśnie kurczącą się Kossakówkę. Natomiast teraz toczy się tam remont. Ja miałam w zeszłym roku, może już półtora roku temu, niesamowitą przygodę, kiedy ubłagałam panów budowlańców, żeby mnie wpuścili na posesję i pozwolili mi chodzić po całym domu, oczywiście pilnując, żebym tam nie wpadła do jakiejś dziury, Więc fakt, że mogłam stanąć na balkoniku pokoju Lilki Pawlikowskiej, był bardzo wzruszający. Że...
To niesamowita klamra od tych fascynacji jako dziewczyny, prawda? To taka koda.
To może to naprawdę pretensjonalnie brzmi, ale to jest bardzo piękne. I
dla mnie nie. Dla mnie to jest właśnie ten element życia, który jest nieprzewidywalny i właśnie to poszukiwanie czegoś, co jest trochę poza rzeczywistością materialną, też stanowi jakby aspekt naszych biografii, prawda? Oczywiście tout proportion gardée w moim przypadku.
Najlepiej chyba właśnie pamiętam takie przeżycia, bo z pracą nad książką, nad każdą książką zawsze wiążą się jakieś takie przeżycia. Ja zawsze chodzę w te miejsca, gdzie chodziły moje bohaterki czy bohaterowie. No, lubię to wszystko znać. Lubię wiedzieć, jak czytam, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska chodziła w latach 30. nieopodal Kossakówki na drugą stronę Alei Kraśnickiego do takiej małej cukierenki. To lubię sobie przejść tą trasę i wiedzieć, oczywiście nie ma śladu.
Krawcowa na Kazimierzu, prawda, tak samo.
Tak.
Wycieczki prawda, do Tyńca, pani też wspaniale opisuje. Można sobie stworzyć całą topografię w ogóle dawnego Krakowa na podstawie pani wspaniałej książki.
Dziękuję bardzo, ale ja to wszystko też przeżyłam. Jestem krakuską z pochodzenia, więc moje dzieciństwo i moja młodość to jest Kraków i te wszystkie miejsca oczywiście też w jakiś sposób mnie formowały, budzały wyobraźnię, więc to, że teraz przy okazji tej książki, podczas tej pracy mogłam wrócić w te moje ukochane miejsca, które no, jakoś tak się zbiegło, że były też ukochanymi miejscami Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale może one były moimi ukochanymi miejscami dlatego, że były ukochanymi miejscami Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i to wszystko się jakoś tak splotło właśnie od tej młodzieńczej fascynacji postacią Lilki. To tak się stało i może też trzeba było właśnie tylu lat, takiego przekonania, że nigdy o niej książki nie napiszę, żeby wreszcie z tym doświadczeniem życiowym, ale też doświadczeniem pisarskim, które mam i z tym całym cudem odkrywania nowych archiwów i nowych materiałów dotyczących Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, to nie są jakieś przełomowe informacje dotyczące jej życia, czy tutaj jakoś, które mogą przeformatować tą biografię, bo nie, ale sam fakt, że mogę nagle czytać jakieś jej zapiski, które nigdy wcześniej nie były publikowane, że mogę oglądać zdjęcia, czy właśnie jej prace malarskie, które wcześniej nigdy nie ukazały się drukiem, no to jest dla mnie jakiś taki zawsze cud i satysfakcja, który się przytrafia przy tej pracy badacza i biografisty.
Jako czytelnik ja miałem wrażenie, że obcuję z taką panoramą literacką, kiedy pani opisuje, w jaki sposób malowali Kossakowie, że przywiązywali wagę nie tylko do takich ogólnych planów, ale także no, dbali o szczegóły. To byli detaliści, szczegularze, prawda? Jerzy Kossak malował guziczki, prawda? Oczywiście tam za niego, w odróżnieniu od pani, tutaj prace uczniowie wykonywali, te podmalunki jakieś, prawda? On wykańczał i potem dawał swoje nazwisko. Ale u pani to jest tak, że pani najpierw stworzyła jakiś właśnie podmalunek taki, a potem rzeczywiście drobiazgowo bardzo wypełniała pani te szczególiki. I dlatego ta książka jest tak cenna, że oprócz jakiegoś konceptu właśnie, wynikającego z takiego duchowego spojrzenia także na biografię ezoterycznego, duchowego spojrzenia na biografię Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, pani jeszcze utkała swoją książkę z takich drobiazgów, które się no, same w sobie stanowią no, wielką przyjemność lekturową.
Bardzo dziękuję. Starałam się to robić tak, żeby to było bliskie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ja oczywiście bardzo dobrze znam te realia epoki, literaturę z tego okresu.
Także jako historyczka sztuki zna pani po prostu, jest pani fachowcem tutaj w tej dziedzinie.
Może patrzę tak, rzeczywiście lubię to spojrzenie na detal, więc tutaj to wszystko ma znaczenie, ale chyba... Jest to taka moja książka, ja oczywiście jeszcze nie mam do tego dystansu i może za chwilę spojrzę na to inaczej, ale książka, na którą właśnie nałożyły się takie lata doświadczeń i pracy pisarskiej, ale też takiej po prostu lata zainteresowań. To co mnie niesamowicie jakoś napędza w tej pracy.
Czyli włożyła pani w tę książkę kawał swojego życia, prawda?
Tak, włożyłam, no bo kawał mojego życia to jest po prostu właśnie ta praca badawcza, ale też te zachwyty, które dają mi wystawy, które dają mi, ale takie wzruszenia właśnie jak ten balkonik pokoju Lilki, to, że ja pisząc o tym jej pokoju wiem, jak właśnie tam się układało popołudniowe światło. I tego nawet nie ma w książce, ale a może gdzieś tam trochę jest. Może właśnie ta aura taka, której doświadczamy przy robieniu właśnie kwerend, jakimś takiemu, nie wiem, dla mnie właśnie to wejście do ogrodu Kossakówki, to, że mogłam postać pod tą kapliczką, figurą Matki Boskiej, pod którą mama Kossakob sadziła kwiaty i którą...
Nie artystyczna była ta figura, ale bardzo cenna, tak.
No, ale dalej tam stoi i to jest niesamowite, więc ja na przykład nie wyobrażam sobie pisania książki biograficznej na podstawie cudzych kwerend, czy że właśnie bez podróży, bez obecności w tych miejscach bliskich moim bohaterom, bo...
Trzeba to nie tylko przeczytać, ale samej wychodzić, prawda?
Trzeba to trochę przeżyć. Właśnie chyba no, dla mnie w każdym razie książka biograficzna to nie jest tylko skład faktów, znajomość dokumentów i tak dalej. To musi być coś więcej, tam musi być jakieś własne przeżycie, bo chyba właśnie to jest w tej pracy takie napędzające i nie mówię, że to jest jakieś obcowanie z bohaterką, utożsamianie się, bo absolutnie nie
identyfikuję. To nie jest pani portparol, prawda?
Nie, absolutnie nie. Natomiast no też jest tak i pewnie każda pisarka i każdy pisarz to powiedzą, że no... My jakoś oddajemy tym naszym bohaterom kawałek życia i kawałek siebie, więc też trudno, żeby jakoś tam nas, naszej wrażliwości w tych książkach nie było.
Ja pani serdecznie dziękuję za to, że mogłem zapoznać się z efektem pani pasji i pracy. Dziękuję serdecznie. Zgiełk serca opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnoszewskiej. Miałem zaszczyt i przyjemność porozmawiać z autorką tej pracy, tego tomu, panią Małgorzatą Czeńską. Kłaniam się pani nisko.
Dziękuję bardzo.